Minęła 10:06, program Ludzie i Pieniądze, dzisiaj poświęcony w całości gospodarce morskiej, a w studio Radia Gdańsk Krzysztof Kulczycki, Stocznia Christ, i Mateusz Kowalewski z serwisu gospodarkamorska.pl. Dzień dobry panom.
Dzień dobry. Witam pana redaktora, witamy słuchaczy.
Panie Krzysztofie, pytanie wprost. Ile robota, ile człowieka w stoczni, a skąd takie pytanie? Stocznia Christ zakupiła pierwsze roboty spawalnicze. Czy to jest jakaś rewolucja na miarę rewolucji przemysłowej, czy taki normalny proces, który nie ma o czym mówić?
Nie ma, to nie jest rewolucja. Sytuacja na rynkach wymusza do używania robotów. W związku z czym, czy wcześniej, czy później, gros stoczni w naszym rejonie i nie tylko będzie musiało posługiwać się robotami. Pamiętajmy, że siła ludzka jest coraz trudniej dostępna, w związku z czym nie ma innej alternatywy. I zrobiliśmy pierwszy krok, wzorując się na istniejących już stoczniach, że niestety te cztery roboty, które w tej chwili przeszły próby warsztatowe, i od przyszłego tygodnia rozpoczynamy testy na żywym organizmie, pozwolą nam znacznie zwiększyć efektywność w procesach spawalniczych, przede wszystkim sekcji przestrzennych na etapie prefabrykacji.
A proszę powiedzieć, bo to oczywiście jest brutalne pytanie, ale taki robot zastępuje ilu pracowników?
No, pytanie może nie pozbawione sensu. Na wstępnym etapie wyliczyliśmy, że jest to około 10 spawaczy.
Czy taka technologia to jest przyszłość stoczni?
Zdecydowanie tak. Ja tutaj też słysząc to, że są to roboty służące właśnie do sekcji przestrzennych, no to tym bardziej jakby to obrazuje fakt, że ten proces automatyzacji produkcji może wejść jakby w dalsze fazy budowy statków, tak? Bo do dzisiaj jakby ta automatyzacja ograniczała się raczej do właśnie obróbki elementów płaskich, które były przygotowywane jak gdyby do prefabrykacji, a proces montażu no już był całkowicie wykonywany poprzez ludzi. A teraz jak gdyby ta automatyzacja wkracza w kolejne fazy produkcji.
Czyli jeszcze głębiej, tak?
Gdzie jeszcze, myślę, kilka lat temu, kilkanaście, no nikt by nie pomyślał, że tego typu elementy można w ogóle wykonywać robotami, tak? No to faktycznie. Ciekawym też przykładem tej automatyzacji, nie tylko w stoczniach, jest automatyzacja terminali kontenerowych. W tym tygodniu do terminalu DCT dotarły dwie olbrzymie suwnice nabrzeżowe. Jedne z największych na Bałtyku, to tam kolejne już suwnice, w które będzie wyposażony terminal, ale w Chinach powstają pierwsze terminale kontenerowe, które są obsługiwane w 100%
tego typu urządzeniami, tak?
Sterowanymi zdalnie i w dużym stopniu zautomatyzowanymi, bez czynnika ludzkiego praktycznie, i tam szacuje się, że o około 70% można ograniczyć ilość zatrudnionych pracowników na terminalu, czyli o 70% mniej dokerów obsługuje taki terminal zautomatyzowany jak tradycyjny.
Na chwilę zatrzymajmy. Panie Krzysztofie, bo jeżeli mówimy o tej inwestycji bardzo ważnej, bardzo no, spektakularnej wręcz w stoczni Christ, co było takim głównym czynnikiem? Czy tutaj to, o czym wspomniał Mateusz Kowalewski, czyli kwestie kłopotów z pozyskaniem pracowników? Wiemy, co się dzieje na rynku pracy i po prostu tutaj możliwość zastąpienia pracownika no, jest bezcenna, chociaż i tak tej pracy dla spawaczy jest nadal mnóstwo. Kwestia kosztów, kwestia może dokładności tego, co robi robot, czy tak naprawdę szereg czynników zdecydował, że idziecie w tą taką no, twardą robotyzację?
Ja bym to określił o szereg czynników. Może głównym czynnikiem to był brak ludzi na rynku pracy i perspektywa, że ten brak będzie się pogłębiał.
I tak jak ucieczka do przodu.
Ucieczka,
tak?
Do przodu, nie ma innego wyjścia. Aczkolwiek roboty wymagają znacznie dokładniejszej i precyzyjnej pracy na etapie montażu, to nie ulega wątpliwości.
Czyli, przepraszam, ta inwestycja jakby oddziaływuje na wszystkie etapy pracy w stoczni.
Dokładnie.
Musicie się dostosować do robotów, tak?
Tak, w takim sensie musimy dostosować się do robotów i polepszyć jakość na etapie montażu, a to się finalnie potem odbywa na jakości budowanych jednostek. Także czynników było bardzo dużo, ale przede wszystkim to perspektywa braku ludzi na rynku pracy. I to nie dotyczy tylko przemysłu stoczniowego.
Tak, to sygnały płyną ze wszystkich dziedzin. A panie Krzysztofie, jeszcze kilka takich podstawowych informacji. Gdzie wyprodukowano, mówił pan, te roboty?
Te roboty są produkcji duńskiej, natomiast one zostały złożone w Danii. Nie chcę wymieniać firmy, żeby nie było, że tworzy jakąś reklamę.
Natomiast no, ale to nie jest
elementy,
powszechnie dostępny produkt.
Oczywiście, ale elementy były sprowadzane raczej z całego świata. Tam są elementy japońskie, i elementy koreańskie, elementy francuskie, duńskie i ponoć nawet są elementy z Polski.
No to dobrze by było, gdyby tak się działo. Natomiast pytanie znowu jakby w skali globalnej. Mateusz Kowalewski mówił o tych suwnicach samoobsługowych, czy no inaczej działających niż do tej pory. Tu mówimy o robotach. A kiedy będziemy mieli takie autonomiczne statki, tak naprawdę statki bez załogi, czy statki prawie bez załogi? No pierwsza jednostka została niedawno zwodowana w Chinach. No, tutaj są kłopoty natury prawnej, tak? Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za tak pływające statki.
No, na pewno jak gdyby taka wizja, jakby teoretyczna dostępność takiej technologii kusi, żeby zacząć to testować. Niestety z różnym powodzeniem, no podobne zakusy mamy w branży motoryzacyjnej, samochodowej.
No już konwoje ciężarówek autonomicznych jeżdżą po Europie, tak?
No to tak. Oprócz tego no, mamy jakieś tam nieprzyjemne zdarzenia, pojawił się jakiś wypadek śmiertelny w Stanach Zjednoczonych. No i podobne zagrożenia są na wodzie, tak? No wszyscy się obawiają tego, w jaki sposób ustrzec się przed jakimiś kolizjami i wypadkami. Na razie te jednostki, które są planowane, przewidywane są raczej na jakieś bliskie, stałe połączenia, gdzie będziemy łatwo można monitorować i jakby unikać jakichkolwiek sytuacji kolizyjnych, tak? No ale w przypadku takiej regularnej żeglugi, no nawet
trudniej to
nawet z ludzką sprawną załogą czasami no dochodzi do poważnych kolizji i tutaj no taka pełna automatyzacja na pewno jest dużym zagrożeniem. Chociaż no w dalszej perspektywie mówi się, że no że automatyzacja już dopracowana, przetestowana może doprowadzić do jak gdyby mniejszego zagrożenia jakimkolwiek zdarzeniem niż czynnik ludzki, tak, że może być bardziej doskonała niż załoga ludzka. Więc no na pewno my jesteśmy w tej chwili na etapie testów, tak? I myślę, że wiele lat takich testów, wiele lat doświadczeń. Konieczne są też takie procesy diagnozy obrazu wychodzące poza taką diagnozę typu GPS, typu tego, że jednostka widzi tylko te statki, które są oznaczone GPS-ami. Tam się pojawiają projekty jakichś na przykład dronów, które cały czas lecą nad statkiem i
tak?
Monitorują obiekty mniejsze, typu załóżmy łódka, kajak, jakiś nieoznaczony kuter, tak ażeby jakieś czujniki
wyczuwały
jakiekolwiek obiekty. No, ale
panie Krzysztofie, trudno by było taki statek, taką jednostkę pływającą w pełni autonomiczną dzisiaj budować, czy byście się podjęli?
Panie redaktorze, tu nie jest kwestia w jednostce, tu kwestia jest w tym środku i sercu. I to jest temat numer jeden. Świetnie kolega redaktor zauważył, że są próby, są pewne obawy. To jest moje prywatne zdanie. Ja uważam, że to będzie wielkie niebezpieczeństwo dla ludzkości. A dlaczego? Jeżeli dzisiaj mamy terroryzm, te jednostki będą pracowały na systemach komputerowych.
Haker przejmie kontrolę.
Haker przejmie
tak?
kontrolę i może doprowadzić naprawdę do niebywałych zniszczeń. Ale to jest moje prywatne zdanie. Być może powstaną takie systemy zabezpieczające, czy rozwinie się w ogóle nowy system software, który pozwoli na pełne zabezpieczenie. Ale moim skromnym zdaniem próby, jeżeli są, to są te próby i to są próby robione raczej pod kątem, powiedzmy, osiągnięć naukowych czy technicznych, niż ewentualnego wprowadzenia...
Masowego użycia, tak?
Dokładnie, dokładnie.
A jeżeli mówimy o tym masowym użyciu, panie Krzysztofie, 4 roboty spawalnicze w tej chwili na etapie testów, a proszę powiedzieć, czy jakieś plany kolejnych zakupów, kolejnych inwestycji, no podnoszących też wydajność stoczni, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, jednym z zarzutów ekspertów wobec polskich stoczni jest to, że one są słabiej wydajne niż, gorzej zorganizowane niż w reszcie Europy. My oczywiście nie mówimy o liderach rynku, tylko o pewnej średniej dla naszego przemysłu okrętowego. Czy te 4 roboty, czy widzicie już coś dalej?
Tak. Jesteśmy, powiedz, już na końcowym etapie znalezienia finansowania na całkowicie zmodernizowaną nową linię do produkcji sekcji płaskich. Łącznie z robotami na końcu. Także...
To będzie duża zmiana.
To będzie duża zmiana. To będzie naprawdę duża zmiana. Natomiast no więcej nie chciałbym mówić, bo w tej chwili tylko pracujemy nad stroną finansową. Strona techniczna jest dopięta do, powiedz, na ostatni guzik. Mamy 2 potencjalnych dostawców. No, musimy podjąć określone działania, którego wybrać. Natomiast na dzień dzisiejszy koncentrujemy się na stronie finansowej.
Mamy takie stocznie jak Christ czy Grupę Remontową, gdzie rzeczywiście te procedury są no na światowym poziomie, czy inwestycje, tak jak widać. Co zrobić, żeby cały polski przemysł okrętowy poszedł w tą stronę inwestycji w nowoczesność, żeby doceniono? A może jesteśmy po prostu, może polskie stocznie są na razie za ubogie. Christ jest jednym z liderów rynku, podąża za światowymi trendami. Co zrobić, żeby w każdej stoczni, czy prawie każdej stoczni, no może nie tyle robotów, ale cokolwiek zaistniało?
No, skalę jakby dokonań Christa też podkreśla fakt, na przykład te suwnice, o których na początku wspominałem, STS, które przypłynęły do DCT, przypłynęły na jednostce CombiDock, która została w 2008 roku bodajże zbudowana przez stocznię Christ i oprócz tego jeszcze 3 siostrzane tego typu jednostki. Więc jakby to pokazuje jakby skalę tych dokonań, prawda? Jeśli chodzi o to pytanie, co zrobić, trudno na nie odpowiedzieć. Niby są dostępne recepty, z których korzystają najlepsi, ale jak się okazuje, z tym wdrożeniem pewnych systemów, pewnych jak gdyby procedur zarządzania, nie zawsze jest łatwo. Trzeba też zróżnicować. Mamy do czynienia w Polsce z różnymi stoczniami, tak? No, Christ czy Remontowa Shipbuilding to są stocznie typowo produkcyjne. Mamy też kilka małych, sprawnie działających stoczni produkcyjnych, które sprawnie budują czy częściowo wyposażone jednostki, czy kadłuby. I to przebiega w miarę ich oczywiście potencjału i możliwości bardzo dobrze. Mamy też dużą grupę stoczni remontowo budowlanych i tu się pojawia właśnie problem, bo jednak specjalizacja pozwala na wprowadzanie, usprawnianie procesu produkcyjnego, a kiedy stocznia...
Kiedy jest uniwersalna taka, to ciężej ocenić, tak?
W tej chwili zachodzą pewne zmiany na rynku. Wiem, że stocznia Nauta zamierza wygaszać produkcję statków w zakładzie nowych budów w Gdańsku. Pojawia się pewne zjawisko specjalizacji też w tych stoczniach sektora państwowego, czyli stocznia marynarki wojennej ma zająć się bardziej, wyprofilować się bardziej w budowie statków, stocznia Nauta ma zamierza skupić się na remontach statków. Pojawiają się też plany, ażeby ostatnio wykupiona przez ARP stocznia Gdańska też powróciła i została dostosowana do budowy statków, a działalność na przykład stoczni Nauta związana właśnie z budową statków w zakładzie nowych budów ma zostać wygaszana i Nauta ma się skupić na remontach, bo sama, jak gdyby wyciągając doświadczenia z ostatnich lat, no widzi, że po prostu jedna firma powinna być skoncentrowana na jednym profilu, chyba że to są jakby jakieś zupełnie wydzielone, sprawne twory. Ale myślę, że receptą na podniesienie rentowności tych firm, na podniesienie jakości produkcji, sprawności tej produkcji, no właśnie jest specjalizacja.
A panie Krzysztofie, czy tak przyglądając się tym inwestycjom, tym robotom, które już kupiliście i temu projektowi, który będziecie zapewne realizować, uważacie, że wam to daje dużą przewagę konkurencyjną na rynku? No z jednej strony no kwestia tutaj pracowników, no zawsze będą potrzebni pracownicy, ale rzeczywiście pewien problem rozwiązujecie, ale czy to rzeczywiście macie poczucie, że stocznia będzie mogła się pochwalić, robimy dokładniej, robimy szybciej, czy w jakiś sposób marketingowo te roboty zostaną wykorzystane, tak to nazwijmy?
W jakimś stopniu zapewne tak. Marketingowo mogą być wykorzystane. Natomiast roboty nie zrobią, jak ja mówię, roboty, którą musi wykonać stocznia, i roboty nie załatwią kontraktu, nie zdobędą kontraktu, który musi załatwić stocznia. I tematem numer jeden w ogóle na rynku stoczniowym w Europie to jest pozyskanie kontraktów. Stocznie podzieliły się świetnie, zostało to zauważone na, i to jest jedyna szansa, na stocznie zajmujące się produkcją i stocznie zajmujące się remontem. I tak jak w dniu dzisiejszym widzimy grupę stoczni, która skoncentrowała się na budowie kruizerów.
Czyli wielkich statków pasażerskich.
Wielkich statków,
tak?
Pasażerskich, gdzie pozostałe stocznie europejskie uczestniczą w tym procesie, dostarczając pewne elementy.
No Christ także sekcje przygotowuje, prawda?
Tak, no ale to są sekcje w pełni wyposażone. Ostatnio przekazaliśmy całą siłownię ze wszystkimi urządzeniami w takiej jednostce pływającej, która po dopłynięciu do Saint-Nazaire została momentalnie wstawiona w suchy dok i do niej dostawiano następne sekcje. No i takie projekty mamy w planie na najbliższe lata. Natomiast trzeba pamiętać, że pozostałe stocznie europejskie muszą poszukać niszy, no muszą szukać coś, co się dzieje. I teraz sprawa numer jeden, jeżeli mówimy w ogóle o przemyśle stoczniowym, to jest możliwość zdobycia zamówień. Ten rynek się troszeczkę skurczył, aczkolwiek widać powolne odbicie w sektorze gas and oil, ponieważ rozpoczynamy, nasz córka Christ Offshore rozpoczyna w tej chwili elementy modułów na platformę Johan Klingsberg, w połowie przyszłego roku na platformę Svendrup 2. Mamy w tej chwili w swoim portfelu zamówień mocno wyposażony kadłub do budowy, znaczy kablowca. Niezależnie od tego prowadzimy też rozmowy jako dostawca pełnych bębnów kablowych, że tak powiem, potężnych, na kablowce budowane w Holandii. W związku z czym staramy się badać rynek na wszystkie możliwe sposoby. Nie bez kozery nawet sięgnęliśmy do Kanady, bo wygraliśmy przetarg na budowę dwóch promów transportu naczep i ciągników. To są dla armatora kanadyjskiego Seaspan. W tej chwili czekamy tylko i wyłącznie na potwierdzenie finansowania, które armator w tej chwili zamyka. W związku z czym no, staramy się szukać po całym świecie to, co jest możliwe, to, co możemy.
Tu Krzysztof Kulczycki mówi o zamówieniach, między innymi promy. Ciekawe zamówienie także na promy uzyskała ostatnio remontowa shipbuilding. O tym można przeczytać na stronie gospodarkamorska.pl. Te promy to jest taka trochę polska specjalność, czy jedna z wielu specjalności?
No, można powiedzieć, że jest to taka specjalność, która w ostatnich latach faktycznie tu na pierwszy plan wychodzi. No, oprócz statków rybackich, jednostek takich bardzo indywidualnych, tak jak Stocznia Kryzys w takich indywidualnych projektach się specjalizuje, jakichś statków do instalacji farm wiatrowych na morzu, jakichś jednostek, które pomagają w procesach budowlanych na akwenach wodnych, no to promy faktycznie w ostatnim czasie, czy w stoczni Kryzys, czy w stoczni remontowej shipbuilding, to są takie produkty nowoczesne, zbudowane pod klucz, innowacyjne, ponieważ
bardzo często nowoczesne napędy tam są, tak, ekologiczne stosowane, prawda?
W przypadku stoczni Kryzys mieliśmy do czynienia z promem, który był w pełni elektryczny. Tutaj mamy w przypadku remontowej shipbuilding prom typu diesel electric. Tutaj to wygląda w ten sposób, że po prostu silnik służy do wytworzenia energii, która przekazywana jest do napędu elektrycznego i ten napęd elektryczny i zasila jednostkę w energię i napędza statek.
No i to dobra perspektywa dla naszych firm. A przypomnijmy, że zbudowany prom w stoczni Kryzys Elektra został tak naprawdę, dostał nagrodę Ship of the Year. Jest kilka takich nagród przyznawanych, ale Elektra wygrała w jednej z kategorii. Tam wprawdzie na pierwszy plan wysunął się armator fiński, który korzysta z tego promu, ale w branży wiadomo, gdzie zbudowano. Także ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk gościli Mateusz Kowalewski z serwisu gospodarkamorska.pl i Krzysztof Kulczycki z Stocznia Kryzys. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.